Mali Ludzie, audycja o relacjach z dziećmi.
Zapraszają trenerka Family Lab Kornelia Stawicka-Zielenkiewicz
i Joanna Matuszewska. Co to znaczy równagodność?
Równe traktowanie tego, co czuje dziecko i tego, co czuje rodzic.
Ja pytam o to dlatego, że Jul uważał, że czasami rodzice nie potrafią w taki sposób traktować dzieci i przekraczają wobec nich te granice.
To się bardzo często dzieje, dlatego że rodzice nie rozumieją, czym jest równagodność. Równagodność to jest równość na poziomie uczuć, potrzeb, myśli i działań, ale nie oznacza to równości w ogóle. To rodzice mają w domu, można powiedzieć, władzę rodzicielską. I równagodność jest o tym, żeby rodzice wypełniali swoje przywództwo, ale z uwzględnieniem dziecka.
Dlaczego rodzic uważa, że może dziecku powiedzieć wszystko i to takim językiem, którego nie użyłby wobec innych dorosłych? Bo tak często właśnie się dzieje i w ten sposób właśnie najczęściej ta równagodność jest łamana.
Najczęściej dzieje się tak dlatego, że mamy takie postrzeganie jako rodzice, że naszym głównym zadaniem jest wychowywać, czyli korygować. I w tym jest też takie myślenie, że jak ja powiem mojemu dziecku, jak ma być, jak go zawstydzę, jak go skarcę, to daję mu bardzo wyraźny sygnał i to będzie tak nieprzyjemne, że dziecko nie będzie chciało tego powtórzyć. Natomiast zazwyczaj jest tak, że reakcja dziecka zwrotna jest na to, co my mu powiedzieliśmy. Czyli jeżeli my skarcimy dziecko, to reakcja dziecka będzie na nasze skarcenie, a nie na tą sytuację, która się wydarzyła.
Porozmawiajmy w takim razie o konkretach, przełóżmy to na polski, czyli jak takie zachowanie może wyglądać. Na przykład mama karci synka, który rozlał zupę. Ile ty masz lat, że jesteś taką fajtłapą? Co z ciebie wyrosło? Co niesie ten przekaz dla dziecka?
Przekaz, który niesie ten przykład, to nie jesteś okej. Okay. Nie nadajesz się. Powinieneś od razu wiedzieć, jak to zrobić. Powinieneś umieć. Przekaz, który idzie, to jest taki przekaz, nie wolno ci popełniać błędów, od razu musisz być idealny. Trochę jakbyś miał się od razu stać dorosłym. Okej?
Okay? Rozlanie zupy nie jest wielką tragedią.
Dokładnie tak. Znaczy, jest wielką tragedią wtedy, kiedy od dziecka jesteśmy prowadzeni tak, że wylanie zupy, mleka, zrzucenie kubka, łyżeczki, książki jest postrzegane jako coś nie okej i nie tak. I wtedy jako dorośli my sami nawet się w tej sytuacji karcimy, więc to jest dosyć naturalne, żeby karcić w tej sytuacji dziecko. A to jest po prostu rozlanie, zrzucenie jakiegoś przedmiotu. I rodzic może poprowadzić wówczas dziecko. Okej, wylałeś, nic się takiego nie stało, choć naturalną konsekwencją jest to, że to posprzątamy, posprzątajmy to razem. Więc to jest zaproszenie do tego przewodnictwa i towarzyszenia dziecku.
I pokazanie, że tak naprawdę nic wielkiego się nie stało. Inny przykład. Mama mówi do córki, zjedz mięsko, bo jak nie zjesz, to babci będzie bardzo przykro, bo się tyle napracowała. Jak te słowa odbierze dziecko?
Dziecko odbierze je w taki sposób, zrezygnuj z siebie, to co ty czujesz jest nieważne, nie uwzględniaj się w sytuacjach, kiedy ktoś się napracuje, kiedy ktoś się stara, kiedy ktoś jest miły. I to jest taki przekaz, który potem idzie z nami przez całe życie. Zadawalaj innych, rezygnuj z siebie, a można inaczej. I o tym jest równagodność. Można zobaczyć to, że ja nie lubię mięsa, ale że no, na przykład babcia czy mama to mięso przygotowała i chciałaby dla nas dobrego jedzenia.
Kolejny przykład, tym razem z restauracji. Mama mówi do kelnera, proszę dla mnie naleśniki, a dla córki sałatkę, bo musi trzymać dietę. Inne dzieci w jej klasie są dużo szczuplejsze. Trudno sobie wyobrazić takie słowa, żeby mama skierowała na przykład do swojej koleżanki.
Pewnie koleżance nie chciałaby zrobić przykrości, natomiast zupełnie nie bierze tego pod uwagę, że może zrobić przykrość swojemu dziecku. Ten przykład jest takim zdaniem, które wprowadza dziecko w ogromne zawstydzenie. No to zawstydzenie może zostać z tym dzieckiem do końca życia.
To niekoniecznie musi być kelner, to może być rozmowa z sąsiadką albo z kimś z rodziny, gdzie dziecko to po prostu usłyszy, że mówi się o nim i wytyka mu pewne niedoskonałości.
To tak się bardzo często dzieje. My właściwie trochę rzucamy to w eter obok dziecka, chcąc, żeby dziecko to usłyszało i żeby się samo skorygowało. Ale to droga poprzez poczucie winy czy poprzez zawstydzenie jest drogą o słabej motywacji. obserwacji. W ogóle taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
To może i gdyby na przykład mama była świadkiem, że ktoś tak mówi o jej córce, to co powinna zrobić?
Przede wszystkim powinna porozmawiać o tym z córką, zapytać, jak się córka w tej sytuacji czuła, czego potrzebowała, i też powinna postawić granicę tej osobie dorosłej, która to mówi, czyli że nie życzy sobie, żeby w ten sposób mówić, albo że nie chce, żeby mówić w ten sposób do córki.
I jeszcze jeden przykład. Tata mówi do syna w obecności babci: synku, przytul babcię, daj babci buziaka, pokaż też książeczkę, którą ci kupiłem, no nie bądź takim samolubem, babcia ci jej przecież nie zabierze. No widzi mama, co to za dziecko? Nic, a nic się nie słucha.
Tutaj jest bardzo dużo błędów w tym jednym przykładzie. Jest to przykład o tym, że trzeba być posłusznym. Taki przekaz, bądź posłuszny, nie możesz decydować. Nawet jeśli to jest twoja książeczka, to ty nie możesz o niej decydować. Jeżeli ktoś ciebie prosi, to naturalną rzeczą u ciebie ma być to, że się zgodzisz. To nie chodzi o to, żeby to dziecko nie pokazało tej książeczki, tylko to, co jest ważne z punktu widzenia Jula, żeby na chwilę się zatrzymać i posłuchać tego dziecka. Ono ma prawo do tego, żeby nie chcieć pokazać książeczki. Ma prawo pokazać tą książeczkę
może
za chwilę.
Może też nie chcieć dać babci buziaka.
Oj, zdecydowanie tak. Ja pamiętam taką sytuację z mojego rodzicielstwa, gdzie babcia dawała siarczyste całusy wnukom w czoło. I ja widziałam, jak dużo kłopotu robi to dla mojej córki. I też, no przecież to jest babcia, tak? No ona może, ona już jest stareńka. Ale ja wtedy dawałabym taki przykaz, że moje dziecko może mieć naruszane granice, a ja tak nie chcę. Chcę, żeby ona umiała powiedzieć: nie chcę, nie życzę sobie, inaczej. I ja pamiętam, że wtedy rozmawiałam.
Ale babcia się obrazi.
To jest nasze widzenie tej sytuacji. Ja wtedy podeszłam do prababci i mówię do niej: Monia nie lubi, jak się ją całuje w czółko. Chciałaby się z tobą przywitać, czy możecie znaleźć inny sposób przywitania? I babcia mówi: no nie ma sprawy, przytulę ją. Więc takie najczarniejsze scenariusze najczęściej kręcą się nam w głowie. A moja córka była zadowolona i chętniej szła, nie obawiając się, że będzie musiała zrobić coś, co jej nie pasuje.
To podsumujmy w takim razie, dlaczego do dzieci ludzie dorośli używają języka, którego nigdy nie użyliby w stosunku do osoby dorosłej?
Może dlatego, że tak jesteśmy przyzwyczajeni, może też dlatego, że dziecko nas nie zaatakuje, a jak nas zaatakuje, to z pozycji władzy łatwo jest je spacyfikować. Jul mówi o tym, żebyśmy traktowali dzieci podmiotowo, czyli z równej godności, czyli poważnie, a nie przedmiotowo i jako projekt. A jak traktujemy je, a co ono tam wie, co ono tam może, przyjdzie czas, to się nauczy. Dlatego nie traktujemy go z równości. A ważne jest, żebyśmy podchodzili do dziecka podmiotowo. To jest tak samo człowiek ważny, jak my. Ważne są jego uczucia.
My oczekujemy od dzieci szacunku, a nie zauważamy, że ten brak szacunku występuje w stosunku do dzieci. To można tą równą godność porównać z szacunkiem?
Ale zdecydowanie tak. To, czy dzieci będą nas szanować, zależy od tego, jak my będziemy je szanować od momentu narodzin. To nie jest tak, że możemy ich nie szanować albo decydować za nie tak bezkrytycznie przez 10 lat, a potem nagle chcieć, żeby ono nas szanowało. Bo tak naprawdę to, co my dziecku damy przez pierwsze 10 lat, wróci do nas na przestrzeni dalszych lat naszego wspólnego życia.
Janusz Korczak mówił, że nie ma dzieci, są ludzie. Jesper Jul uważał podobnie?
Zdecydowanie tak. Rodzice znający dobrze Korczaka, jak powołują się na Korczaka wtedy, kiedy mówimy o poważnym traktowaniu dzieci.
Mali ludzie, audycja o relacjach z dziećmi. W każdą niedzielę po 10:00.